Dzisiejsze kazanie będzie w oparciu o psalm 104. Błogosław duszo moja Panu, Panie Boże mój, jesteś bardzo wielki. Pomódlmy się, nasz drogi i łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za ogrom Twojej łaski, za ogrom Twojej dobroci, za Twoją opatrzność i opiekę i dobroć, która rozlewa się na nas każdego dnia. Boże, wyznajemy, że Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś Panem całego świata. I Ty, Panie, sprawiasz, że ten świat funkcjonuje. Ty sprawiasz, Ojcze, że ten świat ma dobro, ma życie, ma pokarm i mieszkanie. Dziękujemy Tobie za niewysłowione dary, które nas ogarniają, które nam dajesz. Dziękujemy Ci za dar życia w Chrystusie. Za mądrość, która płynie do nas z Twoich słów. Amen. Amen. Drodzy, nie wiem, dzisiaj śpiewając te psalmy, powiem, dla mnie to była wielka zachęta. Powiem tak, naprawdę nie sądzę, że gdybyśmy my sami to mieli stworzyć, to byśmy wymyślili coś takiego. Słuchajcie, jest taki ogrom niesłychanej mądrości i dobroci Bożej, która płynie z psalmów, że no, nawet w tym czasie, w czasie chaosu, można powiedzieć, na pewno komunikacyjnego, w którym żyjemy, to te psalmy są bardzo dużą zachętą. I dzisiaj chciałbym odnieść się po raz kolejny do psalmu 104. Dawno, dawno temu za górami, za lasami głosiłem kazanie z psalmu 104, ale pewnie już nie pamiętacie. Dzisiaj w trochę inny sposób. Psalm 104 jest o czym? Ktoś kojarzy? Jest o stworzeniu. To jest najdłuższy komentarz do Księgi Rodzaju, można powiedzieć, wśród psalmów w Biblii. Także jest to psalm dotyczący obfitości Bożej dobroci. Jest to psalm dotyczący obfitości w stworzeniu. Także jest, myślę, bardzo dobrym psalmem na współczesne czasy. Dlaczego? No bo słuchajcie, wydaje mi się, że żyjemy w czasach, w którym panuje jakiś przerażający, ja bym powiedział, mit niedostatku. Nie wiem, czy zwracacie uwagę na to, bo wiadomo, na pierwszy rzut, no to te wszystkie takie przekazy dotyczące wirusa i tak dalej. Ale tak naprawdę co za tym stoi, no to słuchajcie, i to się pojawia w wypowiedziach, to jest mit niedostatku, tak? Według wielu współczesnych ludzi, wielkich tego świata, którzy mają dużo pieniędzy i chcą rządzić światem, wszystkiego jest za mało, słuchajcie, wszystkiego jest za mało. Za mało wody, za mało węgla, za mało jedzenia, za mało wszystkiego, aby przyszłe pokolenia mogły żyć. To dlatego na przykład w centrum Vancouver w Kanadzie, tak? Wywieszono plakaty, nie wiem, czy widzieliście, Mariusz pewnie widział, które mówią co? Jeśli kochasz swoje dziecko, to nie miej więcej dzieci, tak? Miej tylko jedno, tak? Jeśli kochasz swoje dziecko, to nie miej więcej dzieci. Tak, bo wszystkiego jest za mało, jeśli kochasz przyszłe pokolenia, to... No i słuchajcie, niestety, ale w tym duchu wypowiadają się wszyscy, łącznie pewnie poniekąd z encykliką Laudate Si, tak, papieża sprzed 5 lat, więc nagle Ziemia ma się zdezintegrować, nagle mamy wszystko zniszczyć, tak, i wiadomo, że tam też chodzi o opiekę i tak dalej nad Ziemią, ale słuchajcie, konkluzja jest taka właśnie wśród wielu dzisiejszych ludzi, że jest nas za dużo, że trzeba zredukować dzietność rodzin, powiem wam, pewnie niektórzy po cichu cieszą się, że COVID zabierze co niektórych, albo łudzą się, że w tym wypadku żniwa będą obfite, chociaż moim zdaniem naprawdę się łudzą bardzo. Nawet możemy zauważyć, że właśnie liberalizm kościelny, tak, powoduje to, że ludzie myślą w sposób taki, że ta ziemia się dezintegruje, że coś się zaraz takiego złowieszczego wydarzy, że wszyscy legniemy, już na pewno przyszłe pokolenia. Tak, także no niestety... I pytanie, jak to jest z nami? Czy my przypadkiem, ja wiem, że nie na głos byśmy tak pewnie powiedzieli, ale czy my przypadkiem czasami też nie myślimy, że oj Boże, gdzie to wszystko, nie? Gdzie to wszystko zmierza, co to będzie, tak? Po trzecie, słuchajcie, można by powiedzieć, że żyjemy w czasach, gdzie nieustannie przez media, przez wszystko wywołuje się w nas poczucie winy. Oczywiście najbardziej na tym polu są atakowani kto? Kobiety, co nie? Źle wyglądasz, tak? Mówią wszystkie reklamy. Źle się odżywiasz, źle wychowujesz dzieci, wszystko źle. Nie sposób po prostu w obecnych czasach jakby tak słuchać tego na okrągło, cieszyć się życiem i dniem. Właśnie dlatego w tym kontekście, w kontekście tego, że wszystkiego jest za mało w tym świecie, że nas jest za dużo niby i że wywołuje się w nas nieustanne poczucie winy, to ja Bogu dziękuję za dwa psalmy, które stoją tutaj obok siebie. Za psalm 103 i za psalm 104. Nie wiem, czy zauważyliście kiedykolwiek, ale tylko te dwa psalmy spośród 150 otwierają się tymi słowami. Błogosław duszo moja Panu. Błogosław duszo moja Panu. Nie ma żadnych innych psalmów, które używają tego stwierdzenia. Psalm 103, który dzisiaj był też fragment na zapewnienie o przebaczeniu, i psalm 104 mówią: błogosław duszo moja Panu. Co ty mówisz do swojej duszy? To jest to pytanie. Co ty mówisz do swojej duszy? I wspaniałe jest to, że najpierw przychodzi ten psalm 103, dosłownie 2-3 zdania o nim. On mówi o obfitości Bożej łaski. Psalm 103 jest o obfitości Bożej łaski. Zobaczcie, ten psalm mówi słowami: nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Oddalił od nas występki nasze. Zobaczcie, to jest psalm, który przemawia do naszego poczucia winy. Mamy przebaczenie, mamy odpuszczenie. Nie musimy żyć w nieustannym poczuciu winy. Tak? To jest to, z czym się człowiek zmaga od zarania dziejów, od początku. Także naprawdę jest coś z nami nie tak, ja bym powiedział, jeśli żyjemy w nieustannym poczuciu winy, jeśli nie potrafimy przyjąć, tak, to też jest pycha duchowa, jeśli nie potrafimy przyjąć przebaczenia, jeśli nie potrafimy przyjąć łaski. Ja wiem, że nasza kultura trochę taka jest, że ktoś coś komuś, nie, a może jednak herbat, nie, może herbat, nie, za trzecim razem dopiero można powiedzieć tak. Ale słuchajcie, nie bądźmy hipokrytami, powinniśmy z pokorą przyjmować Boże dzieło w naszym życiu, Bożą dobroć, Boże dary, bo tych darów jest mnóstwo i o tym właśnie będzie mówił psalm 104, o obfitości Bożego działania, Bożej dobroci, Bożej mądrości w naszym życiu. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy zaufali Bożym Słowom, że On nie postępuje z nami według naszych grzechów, nie odpłaca nam według naszych win i oddalił, tak naprawdę w Chrystusie oddalił od nas nasze występki. Jest z nami dobrze. No i właśnie pytanie, co my mówimy w tym kontekście do naszej duszy? Czy mówimy błogosław duszo moja Panu? I ten drugi psalm, 104, też się zaczyna tymi słowami. Błogosław duszo moja Panu. On jest tą wielką, ja bym powiedział, odpowiedzią na kłamstwo, na współczesne kłamstwa świata, że niby panuje niedostatek, że niby my musimy się stąd wynosić, że idźcie, tak? Ten świat mówi do nas, idźcie precz ze swoimi dziećmi, idźcie precz ze swoimi wielodzietnymi rodzinami. Ten świat nam tak chce powiedzieć, nie? Że niby mamy przestać zaludniać świat, kiedy Bóg mówi: rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię. To wszystko, słuchajcie, to są bardzo plugawe stwierdzenia, plujące Bogu w twarz. Psalm 104 mówi o niezliczonej rzeszy Bożych stworzeń, które są nieustannie, w każdej minucie, w każdym dniu podtrzymywane Bożą mądrością. Zobaczcie, nawet ten psalm, kiedy przechodzi właśnie tutaj do całej listy wymieniania tego, jak Bóg nieustannie nawadnia, troszczy się. Zobaczcie, obficie napojone są drzewa pańskie, cedr Libanu, które posadził. Dalej, o jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Nie, tutaj wszyscy nam mówią, o, zaraz się wszystko wyczerpie, zaraz wszystko legnie w gruzach, zaraz nie będzie już nic. A tutaj ten psalm mówi, ziemia jest pełna dóbr Twoich. Później werset 30. Wydajesz tchnienie i odnawiasz oblicze ziemi. Co to może znaczyć? Czy to może znaczyć przypadkiem to, że wow, tu się wyczerpie, ale z łaski Bożej też. Ja wiem, że to się odnosi do stworzeń, że Bóg daje życie zwierzętom, ludziom i tak dalej, ale pytanie, czy gdzieś w dalszym sensie to nie oznacza, że Bóg może sprawić, słuchajcie, nowe pokłady. Nowe pokłady różnych surowców, no i tak dalej. Słuchajcie, czasem jeden wybuch wulkanu może spowodować to, co nam geolodzy mówią, że trwało miliardy lat. Tak? Także niech... I oczywiście, zobaczcie, ten psalm się kończy bardzo fajnym stwierdzeniem. Ja to stwierdzenie bardzo lubię. Niech znikną grzesznicy z ziemi, niech nie będzie już bezbożny. My jesteśmy zmęczeni, słuchajcie, tym. Rzeczywiście, możemy powiedzieć, my jesteśmy zmęczeni tym przesłaniem bezbożnych i naprawdę, jeśli oni chcą nam mówić, że my mamy się stąd wynosić, to nasza modlitwa jest taka, żeby to już oni zniknęli bardziej z tej ziemi. To jest ta modlitwa psalmisty, tak? Niech raczej oni się stąd wynoszą, o ile się nie nawrócą do Boga oczywiście, gdyż świat do Niego należy, i jego mądrość go podtrzymuje. Tak naprawdę, słuchajcie, jeden i drugi psalm w kilku wersetach wyraźnie stwierdza, że Bóg jest królem nad całą ziemią. On jest suwerennym królem nad całą ziemią. My tak czasami już zapominamy o tej suwerenności, bo to takie oklepane, reformowane stwierdzenie. Ale rzeczywiście, słuchajcie, on utrzymuje wszystko. Jeszcze troszkę o tym będzie później. Także zobaczcie, Pan na niebiosach utwierdził swój tron. 103 psalm. Królestwo Jego panuje nad wszystkim. I tak dalej, nie? Później w psalmie 104, te pierwsze 4 wersety. Ty, Panie Boże, jesteś bardzo wielki, przywidziałeś chwałę i majestat. Przyodziewasz się światłością jak szatą, niebiosa rozciągasz jak kobierzec. Tak? Suniesz na skrzydłach wiatru. Jesteś wojownikiem, jesteś wielkim królem, który panuje, który przejeżdża się rydwanem ponad całą ziemią. Słuchajcie, w psalmie 104, ja nie będę omawiał go dokładnie werset po wersecie, bo to jest 35 wersetów, ale chciałbym wam zwrócić uwagę na 3 rzeczy. Ten psalm składa się z 3 dużych części i to są wersety 1 do 9, 10 do 23 i 24 do 35. I będę zaraz pokrótce mówił, o czym są te części, tak? Czyli wersety 1 do 9, 10 do 23, 24 do 35. Po pierwsze, część pierwsza, można by było to powiedzieć, ta część, te pierwsze 9 wersetów jest o tym, że Bóg panuje w suwerenny sposób, to znaczy, że nic, naprawdę nic nie wymyka się spod Jego kontroli. Zobaczcie tutaj od 5 wersetu. Ugruntowałeś ziemię na stałych podstawach, by nie zachwiała się na wieki wieczne. Okryłeś ją głębią jak szatą, wody stanęły nad górami, ustąpiły, gdy się zgromił. Rozpierzchły się na głos grzmotu Twego. Podniosły się góry, opadły doliny na miejsca, któreś im wyznaczył. Bóg wszystko wyznaczył. Zakreśliłeś im granice, których przekroczyć nie mogą, by znów nie okryły ziemi. Zobaczcie, Bóg to jest właśnie obraz tutaj w tych wersetach, tak jak wcześniej mówiłem. Bóg, król, który sunie na rydwanie ponad ziemią, ponad całym stworzeniem, jest wojownikiem, który jest gotów walczyć o swe cele. Jakie są jego cele? No właśnie, jednym z jego celów jest to, żeby zgładzić przeciwnika, zgładzić zło, tak? Ale dzięki też temu Bożemu przemożnemu działaniu jako króla, ziemia jest stabilna. Ziemia jest stabilna, jest bezpieczna. Co jest gwarantem stabilności ziemi? Przyciąganie ziemskie, układ gwiazd? No nie. Cały czas to odwieczne działanie Boże, tak? Na co dzień jest gwarantem stabilności ziemi. Dalej będziemy czytali w tym psalmie o lewiatanie. Oczywiście wody, lewiatan, oni są trzymani w ryzach, także nie są w stanie zagrozić ziemi. Werset 26 mówi o lewiatanie. O morzu, o okręty płyną po nim, lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał. Także wszystko, słuchajcie, w stworzeniu zawsze i nieustannie w każdej chwili spoczywa na autorytecie Bożym, można by powiedzieć. Druga część to są te wersety 10 do 23 i można by tu powiedzieć, że te wersety opisują Bożą opatrzność nad wszystkimi stworzeniami. Boża opatrzność nad wszystkimi stworzeniami. Posłuchajcie, wypuszczasz źródła w dolinach rzecznych, płyną między górami. Napój dają wszystkim zwierzętom polnym. Dzikie osły gaszą w nich pragnienie. Nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie, świergoce pośród gałęzi. Zraszasz góry z górnych swych komnat. Ziemia nasyca się owocem, który stwarzasz. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, by dobywał chleb z ziemi. I wino, które rozwesela serce człowieka. Oliwę, od której lśni się oblicze i chleb, co wzmacnia serce człowieka. Obficie napojone są drzewa pańskie, cedry Libanu, które posadził, na których ptaki budują gniazda, bocian na szczytach ich ma swój domek. Góry wysokie są dla kozic, skały są schronieniem świstaków. Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał słońce, zna swój zachód. Rozprzestrzeniasz mrok i nastaje noc, wtedy wychodzą wszystkie zwierzęta leśne. Lwięta ryczą za łupem i domagają się żeru od Boga. Lecz gdy słońce wzejdzie, znikają i kładą się w swych legowiskach. Człowiek wychodzi do swej pracy, do pracy swej, aż do wieczora. Także słuchajcie, Boża opatrzność jest nad wszystkimi stworzeniami. Podobny fragment znajduje się w przemowie Bożej pod koniec Księgi Hioba. Tak? Bóg, który o wszystko dba w tym stworzeniu. Bóg, który dba o wszystkie gatunki, można powiedzieć, stworzenia. Wszystkie gatunki zwierząt. I nawet człowiek jest tak pokazany jako jedno ze stworzeń pośród innych stworzeń. I o wszystkich Bóg się troszczy. Bóg daje życie swoim stworzeniem. Później też czytamy o tym w 29, 30. Gdy zabierasz tchnienie, ginął. Czyli gdy zabierasz swojego ducha, swoje tchnienie, ruach, tak? I gdy, wydajesz tchnienie, gdy napełniasz swoim tchnieniem, ożywają. To jest to, co Chrystus zrobi, nie? Też. On, pamiętacie końcówkę Ewangelii Jana? Chrystus tchnął na uczniów i co? I powiedział, weźcie Ducha Świętego, tak? Weźcie dawcę życia, tak? Czyli słuchajcie, tak naprawdę Bóg roztacza swoje panowanie, ale to jest takie panowanie bardzo troskliwe nad wszystkimi swoimi stworzeniami. I ten psalm też bardzo precyzyjnie, można powiedzieć, mówi, co Bóg daje każdemu stworzeniu. Zobaczcie, na początku w tej części czytamy o czym? O wodzie. Bóg daje wodę. To jest pierwsza rzecz. Brakuje nam wody. Brakuje nam wody, wiecie, nie? Dzisiaj. Nie odkręcajcie mocniej tych swoich kranów, bo Afryka zginie z pragnienia. Bóg daje nam wodę, słuchajcie. Oczywiście to wszystko ma powiązanie. Mamy też być odpowiedzialni w naszym używaniu różnych rzeczy, ale bez przesady. Tak, to nie jest kran zamontowany kran z Ludwika XVI zamontowany w muzeum, którego nie można odkręcać, tak? Druga rzecz, którą Bóg daje swojemu stworzeniu, to jest pokarm. Wersety 10 do 15, tak, mówią też o tym. Mówią nie tylko o wodzie, ale dajesz pokarm. Wszystko to oczekuje na ciebie, abyś im dał pokarm we właściwym czasie. To jest takie podsumowanie w wersecie 27. Trzecia rzecz, którą Bóg daje wszystkim stworzeniom, to jest mieszkanie. Zobaczcie, werset 12. Bóg, nad nimi gnieździ się ptactwo niebieskie. Później 17, 18. Cedry Libanu, na których ptaki budują gniazda. Tak? Bóg daje ptakom gniazda, miejsca do zamieszkania. Góry wysokie dla kozic stworzył i tak dalej. Nie? Zobaczcie, wielkie, potężne, majestatyczne góry, po których tak lubimy chodzić i podziwiać. No Bóg mówi, to jest mieszkanie, to jest wasze mieszkanie, koziczki. Mieszkajcie sobie tam. Także to jest mieszkanie. No i trzecia rzecz, którą Bóg daje, czwarta rzecz, którą Bóg daje, to są pory i czasy. Bóg wyznacza nam też, nam wszystkim, każdemu stworzeniu Bóg wyznacza pory i czasy, w których żyjemy i pracujemy i ogólnie kiedy dzieje się wszystko to, co jest z nami związane. Uczyniłeś księżyc, aby pory oznaczał, słońce zna swój zachód, rozprzestrzeniasz mrok i tak dalej. Gdy słońce wzejdzie, znikają. Człowiek wychodzi do swojej pracy, do pracy aż do wieczora. Także cztery rzeczy. Woda, pokarm, mieszkanie i czas. To są rzeczy, to są te cztery wielkie dary od Boga, które otrzymujemy każdego dnia z Jego łaski, z Jego zarządzenia, można powiedzieć. I oczywiście niektórzy tutaj zauważają, że ta część psalmu ukazuje ludzkość jako jeden z gatunków stworzeń bożych i że to może jakoś umniejszać człowieka. No oczywiście tak nie jest, to nie jest zamysłem tego psalmu. Jezus wyraźnie w kazaniu na górze zapewnia nas przecież, że dla Ojca jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli, a Bóg sprawia, że żaden z nich nie spadnie bezwiednie, można powiedzieć, tak sobie amuzą. Raczej obraz w tym psalmie próbuje nas zapewnić, że jesteśmy tak jak całe stworzenie w dobrych rękach. Że wraz z innymi wszystkimi największymi i najmniejszymi stworzeniami jesteśmy w Bożych rękach. Jesteśmy jednymi z wielu i to nas powinno naprawdę powodować w nas wdzięczność. Jesteśmy jednymi z wielu miliardów, można powiedzieć, różnych stworzeń. I Bóg się troszczy o wszystkie, od najmniejszego do największego. Nawet lewiatan, tak? Później się tam pojawia. No i część trzecia, słuchajcie, to są wersety 24 do końca. O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Tutaj jest mądrość Boża się pojawia. Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Oto morze, wielkie i szerokie, gdzie roi się od płazów bez liku, małych i wielkich zwierząt. Okręty płyną po nim, lewiatan, którego stworzyłeś, aby w nim igrał. Wszystko to oczekuje na Ciebie, wszystko, abyś im dał pokarm we właściwym czasie. Gdy dajesz im, zbierają, gdy otwierasz rękę swoją, nasycają się dobrem. Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się. Gdy zabierasz im tchnienie, giną i w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają i odnawiasz oblicza ziemi. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech się raduje Pan dziełami swymi. Gdy spojrzy na ziemię, ona drży, gdy dotknie gór dymią. Będę śpiewał Panu, pókim żyw. Będę grał Bogu memu, póki jestem. Oby mu miła była pieśń moja, ja radować się będę w Panu. Niech znikną grzesznicy z ziemi i niech już nie będzie bezbożnych. Błogosław duszo moja Panu, alleluja. Także zobaczcie, o czym jest ta część? To jest, ta część dotyczy tego, że Boża mądrość ogarnia wszystko. Boża mądrość ogarnia wszystko, także siłę i zło. Wersety 25 do 26. Morze to, co najbardziej się wydawało przerażające dla Izraelity. Morze, lewiatan, czyli największy potwór morski, największe stworzenie morskie, to było to, co mogło wprawić właśnie w strach. Mam nadzieję, że pamiętacie trochę Hioba, też właśnie tą końcówkę, gdzie Bóg wyraża bardzo podobną myśl odnośnie zła. Kiedy już wymienił tam w Hioba wszystkie zwierzęta, te wcześniejsze, tak kozice, strusia i tak dalej, mówi o dwóch nieposkromionych zwierzętach. Mówi o największym zwierzęciu lądowym. O, pamiętacie o kim? O behemocie. Nie o behemocie, ale nie o tym behemocie. Behemot jako najbardziej silne zwierzę lądowe. Niektórzy mówią hipopotam, niektórzy nosorożec, ale tak naprawdę chyba nie ma jednoznacznego tutaj przełożenia. Jakieś mocne zwierzę lądowe. No i mówi o lewiatanie. I oczywiście pod koniec właśnie tej Bożej wypowiedzi, znając początek Księgi Hioba, widzimy, o czym to jest. Hiob musi zawierzyć też Bogu, że Bóg panuje nad wszelką nieposkromioną siłą. Tak? Na początku Sabejczycy i Chaldejczycy napadli majętność Hioba, tak? Pozabierali, rozgrabili, tak? Więc no, zgadnijcie co, tak naprawdę to też nie było poza Bożą kontrolą. To też nie było poza Bożą kontrolą, bo właśnie końcówka Księgi Hioba zapewnia, że skoro Bóg panuje nad Behemotem i nad Lewiatanem i on im wyznacza granice i tak dalej, no to wiecie co, to tak naprawdę jedyne zło, które się na tym świecie może wydarzyć, to z przyzwolenia Bożego, można powiedzieć. I oczywiście nie będziemy w to teraz więcej wchodzili, możemy o tym kiedy indziej porozmawiać, ale słuchajcie, psalmista chce nam powiedzieć jedno, że każde stworzenie, jakkolwiek by nie było dziwne i przerażające, jest częścią Bożego dzieła i Bożego planu. Wszystko, naprawdę wszystko na tym świecie objawia Bożą mądrość. I wszystko, naprawdę wszystko na tym świecie zależy od Boga. Wszystko zależy od Bożego tchnienia. Dlaczego? No bo słuchajcie, te wersety. Dużo się dzisiaj mówi o respiratorach. Wersety 29 do 30. Słuchajcie, one mówią, że Bóg jest respiratorem dla całego świata, dla całego stworzenia, dla wszystkich stworzeń. Bóg jest respiratorem. Tak? Jeśli On odłączy nas od swego tchnienia, to zgadnijcie co. A jeśli On postanowi, że da nam dalej to tchnienie tego ducha, to zgadnijcie co. Tak? Czyli nie wiem, czy pamiętacie, gdzie jeszcze Biblia mówi o respiratorach? Pytanie. Pytanie za 100 tysięcy. Gdzie jeszcze Biblia mówi o respiratorach? Kto był w naszym kościele około roku 2005? Gdzie jeszcze Biblia mówi o respiratorach? Izajasza na przykład 42:5. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł. Rozciągnął ziemię wraz z jej płodami. Daje na niej ludziom tchnienie. Tchnienie. A dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Jakbyście zwrócili się do tych tłumaczeń w Brytyjkach, to jeszcze zobaczycie tam jeden odnośnik, gdzie jeszcze Biblia mówi o respiratorach. To jest trochę tak nie wprost, ale to też jest ta sama myśl. Apostoł Paweł, tak, przemawiając do Greków, do Ateńczyków, co mówi? Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, istniejemy, tak? Coś podobnego, nie? Odłącz się od Boga, niech Bóg się odłączy od ciebie i zgadnij co. Nie tak, że to pośrednio też jest o respiratorze, jakbyście nie wiedzieli. Ale jedna uwaga, słuchajcie. Oczywiście Bóg jest suwerenny, no i teraz chrześcijanie są bardzo wynalazczy też. I nasi bracia, czasami my sami jesteśmy bardzo wynalazczy. Skoro Bóg jest suwerenny, to my w co popadamy? W determinizm. Tak? My popadamy w determinizm, który moim zdaniem jest oznaką niewiary, o ile nie głupoty. No bo kiedy ludzie słyszą o suwerenności Bożej, są takie kościoły, szybko przeskakują do pytań typu, czy ufać Bogu, czy udać się do lekarza? Czy moja wizyta u lekarza okaże się dowodem niewierności względem Boga? Czy możemy korzystać z lekarstw? Czy możemy dokonać transfuzji? Czy możemy dać się podpiąć do respiratora, gdy ktoś już sam nie może oddychać? Zobaczcie, myślę, że tego typu dylematy są bardziej dylematami greckiego umysłu niż umysłu biblijnego. Dlaczego? Mnie tu już naprawdę takie rozważania mnie już coraz bardziej irytuje. Szczerze. Naprawdę coraz bardziej mnie to irytuje. Dlaczego? Słuchajcie, bo to jest tak, jakbyśmy naprawdę jedną krechą przekreślili to, co nasi ojcowie nam próbowali wbić do naszych głów, tępych umysłów, że tak powiem. Nasi ojcowie reformatorzy, oczywiście o nich mówię. A co nam próbowali wbić? No, czy Boża rzeczywistość jest podzielona, tak? Czy stworzenie nie może współgrać ze Stwórcą? Słuchajcie, powiem tak, ogólnie rzecz biorąc, weźmy to sobie do serca, że ogólnie rzecz biorąc Biblia nie rozdziela między cudownym a nadzwyczajnym uzdrowieniem. Tak jakbyście kiedykolwiek rozmawiali z charyzmatykami. Biblia nie rozdziela między cudownym a zwyczajnym uzdrowieniem, tak? Kto jest ostatecznym sprawcą wszystkiego? I to powinniśmy wiedzieć, i to wy powinniście wiedzieć, słuchając tutaj, będąc uczestnikami kateches, podążając za wantilem i tak dalej. Kto jest przyczyną wszystkiego, tak? Słuchajcie, ale żeby nie być gołosłownym, Izajasza, 38 rozdział. O czym jest 38 rozdział? Jest o chorobie Hiskiasza. Król Hiskiasz zachorował. I zwróćcie uwagę, że Bóg na początku obiecuje Hiskiaszowi uzdrowienie. Tak? Bóg obiecuje Hiskiaszowi, że będzie zdrowy. I co zrobi? Na znak tego, że będzie zdrowy, co Bóg robi? Czyni cud. Werset 8. Oto ja cofnę o 10 stopni cień na stopniach, po których zachodzi słońce na słonecznym zegarze Achaza. I cofnęło się słońce o 10 stopni na stopniach zegara, na których już zaszło. Czy to był cud? Tak, to było niesamowite działanie. Wbrew jakby wcześniejszym regułom, tak? I teraz zobaczcie, co dalej. I teraz każdy z nas, głodny sensacji charyzmatyk, jak już tak mówimy po imieniu, oczekuje w przypadku Hiskiasza, że co? Że nagle pojawi się z nieba anioł z cudowną różdżką i dotykiem tej różdżki uzdrowi króla Achaza. No, jakie wielkie rozczarowanie, kiedy dochodzimy do końca tego rozdziału. 21 werset. I rzekł Izajasz, niech wezmą plaster figowy i przyłożą go na wrzód, aby wyzdrowiał. Ale numer. Słuchajcie, nie ludzie mieli przyłożyć plaster figowy na wrzód. Słuchajcie, Bóg zapomniał niestety pod koniec tego rozdziału, że tak bardzo kochamy mannę z nieba, że już nienawidzimy tradycyjnej metody wyrabiania chleba, tak? No zobaczcie, nie? No nie. Zobaczcie, Bóg jest suwerenem we wszystkim. Bóg działa, jeśli zechce, w sposób nadnaturalny, to co my nazywamy nadnaturalnym, ale jeśli Bóg zechce, to działa też przez ręce innych ludzi, przez lekarzy, przez... Tak? To jest też działanie Boże, nie zapominajmy, tak? Że udając się gdzieś tam i tak dalej, no ostatecznie, słuchajcie, Bóg jest sprawcą. Jest suwerenem nad lekarzem, tak? Więc no nie ma czegoś takiego jak wyraźnego rozdziału między cudownym a naturalnym, tak? Wszystko jest cudowne, można powiedzieć, w Biblii, tak? Wszystko pochodzi z ręki Bożej, można powiedzieć. A z drugiej strony, jeśli mamy zbyt mechanistyczne podejście do chorób i można powiedzieć, że deistycznie podchodzimy do świata i wierzymy, że same lekarstwa nam mogą pomóc, to też się zdziwimy, tak? Bo oczywiście bez choroby, nawet biorąc milion różnych najlepszych lekarstw, można nie wyjść bez Bożej ingerencji. Także słuchajcie, Boża rzeczywistość nie jest podzielona. To znaczy, że wszystko mamy zawierzyć Bogu. Jeśli On będzie chciał, uzdrowi nas w taki sposób, a jeśli będzie chciał, uzdrowi nas przez jakby te metody, które nam się wydają zwykłe, przez lekarzy, przez lekarstwa i tak dalej. Bóg za tym wszystkim stoi. Bóg stoi za historią, a więc jeśli medycyna się rozwija, to też dzięki łasce Bożej, można powiedzieć, tak? Więc nie dajmy się wpędzić w kozi róg, tak? Że wierząc w suwerenność Bożą, stajemy się takimi głupimi deterministami. A nic nie zrobię, nie pójdę do lekarza, nic, no mam już tego raka, no ale jak Bóg będzie chciał, to mnie uleczy. Nie? Słuchajcie, głupota. Psalm 104 jest wielką zachętą, daje nam pokój. Dlaczego daje nam pokój? ponieważ w tych czasach chaosu, w czasach, kiedy słyszymy ciągle i nieustannie, że wszystkiego brakuje, wszystkiego jest za mało, a nas jest za dużo, i ciągły niepokój, i ciągłe poczucie winy. W tym kontekście, słuchajcie, ten psalm nas zapewnia, że na świat rozlewa się w każdej chwili Boża obfitość Bożej łaski, obfitość Bożej dobroci i Bożej mądrości. Bóg trzyma wszystko w swoim ręku. Zobaczcie, dlatego że Bóg trzyma wszystko w swoim ręku, to ja mogę odpocząć. Mogę codziennie zasiąść do stołu z przeświadczeniem, że całe moje dobro, całe moje życie zależy od Niego. Czy ja upiekłem ten chleb, który jest dzisiaj na stole? Nie. On łaskawie dał mi ludzi, którzy upiekli ten chleb dla mnie. On sam łaskawie, tak jak ja o to nie zabiegałem, to On sam łaskawie dał mi Chrystusa, który został złamany w Wielki Piątek, aby też stał się obfitością mojego życia w Wielką Niedzielę, tak? W Niedzielę Zmartwychwstania. Zobaczcie, Chrystus przyniósł mi, nam, obfitość łask i codziennych dóbr. O tym czytamy oczywiście w listach apostolskich. Oczywiście z drugiej strony jest to przerażenie. Jest to przerażenie, spójrzmy na Królestwo Egiptu, Księga Wyjścia 1.11. Co robi Faraon? Więcej spichlerzy, bo zaraz nic nie będzie. Sprawia wrażenie, że bez ustanku budowano tam więcej i więcej i więcej spichlerzy. Faraon wciąż żyje w strachu, że zabraknie. Kiedyś był głód rzeczywiście w Egipcie, trochę wcześniej. Kilka wieków wcześniej, tak, za czasów Józefa był głód, nie? A Faraon dalej się martwi. No i czemu się tak martwi? No bo nie zwrócił się do Boga. Nie zwrócił się do Boga, tak? Faraon wciąż żyje w strachu, że zabraknie. Dlatego w opisie jego królestwa, królestwa tamtego Faraona, nie ma chwili wytchnienia, nie ma odpoczynku, nie ma chwili przystopowania. I to wszystko, słuchajcie, to jest to, co można powiedzieć, dzisiejszy pracoholizm. Brak spoczynku wynika z braku wiary w Boże błogosławieństwo stworzenie. Nieustanne poczucie winy, że jeśli czegoś nie zrobię, to naprawdę ten świat się zdezintegruje. Przeze mnie, przez nas wszystkich. Co jest naszym problemem? Słuchajcie, no naszym problemem na co dzień jest to, że co? Że nie postrzegamy historii, tego co się dzieje wokół nas, z perspektywy rządów Chrystusa. Nie? Często myślimy o historii bardziej w sposób świecki niż biblijny. Jesteśmy ogarnięci strachem i staramy się przezwyciężać strach w jaki sposób? No w świecki sposób, tak? Jaka jest alternatywa? Uwierzyć, że Ojciec przez Chrystusa rządzi, tak? 1 Koryntian 15. Ojciec przez Chrystusa, swego Syna, rządzi nieustannie nad swoim stworzeniem. I On zaprasza nas, swój Kościół, do poddania się tym rządom Chrystusa i później co? Współrządzenia z Nim. On nas wyciągnął z prochu, czy to z gnoju nawet Biblia mówi, posadził nas jako książęta u swojego stołu. No i co? No jeśli chcesz współuczestniczyć w rządach Bożych, to zacznij od czego? Od bycia królem Polski? Nie. Chrystus też nam mówi, jak mamy zaczynać. Od rzeczy jakich? Małych. Czyli jeśli od rzeczy małych, to zacznij od siebie, swojego domu, swojej kuchni, łazienki, gabinetu, rodziny, tak?
Są duże.
Później są większe. Później są większe. Słuchajcie, dwie rzeczy, które powinny nami motywować w naszym podążaniu za rządami Bożymi, w naszym patrzeniu na rządy Boże i w naszym dołączaniu się do, jako książęta, do rządzenia przez Słowo. Pierwsza rzecz to jest końcówka tego psalmu, werset 31. To są dwa życzenia, można powiedzieć, dwa życzenia psalmisty. Po pierwsze, co nami powinno kierować w naszym życiu, we wszystkich działaniach? Niech? Oj Boże, no mamy Dzień Reformacji, słuchajcie, za 2 tygodnie. Nie pamiętacie podstawowych sola reformacji. Sola, soli, deo. No i co? Zobaczcie, niech chwała Pana trwa na wieki, mówi psalmista. To jest pierwsza motywacja, nie, w naszym życiu. A druga? Po co mamy chcieć, żeby Boże rządy, żeby, po co my mamy chcieć rządzić przez Słowo Boże? Werset 35. po to, żeby skończyły się rządy bezbożnych. Jeśli my zaczniemy od naszego podwórka, od naszych domów, od nas samych, od naszych dzieci, to zgadnijcie co? To rządy bezbożnych będą znikały. Niech znikną grzesznicy z ziemi, niech już nie będzie bezbożnych. Błogosław dusza moja Panu, aleluja. Także głośmy, że ze światem jest wszystko dobrze, według Biblii, tak długo, jak Bóg utrzymuje go w swoich rękach. Głośmy prawdę obfitości Bożej. Świat jest przepełniony obfitością łaski Bożej w Chrystusie. Jakże, apostoł Paweł mówi, jakże wraz z Nim nie miałby nam darować wszystkiego. Świat jest przepełniony codziennie zwykłą, niezwykłą tak naprawdę dobrocią Bożą, która przychodzi do nas w najprostszych rzeczach, małych rzeczach i tych dużych rzeczach. Tak? Boży świat się nie kurczy, słuchajcie, ale się rozszerza. Bóg rozciąga świat niczym namiot, tak? Izajasza mówi. I ten świat musi się rozszerzać, tak jak Boże Królestwo. W Bożym Królestwie, tak mówiąc o postmilenizmie, w Bożym Królestwie zobaczymy miliony, miliardy ludzi. Amen. Pomódlmy się.